Dziś w odcinku o tym, że ten i ów ma podwójny paszporcik i komu on służy, i o tym, że Dorota Gawryluk została przedstawicielem hitleryzmu w Polsce, tak uważa polska władza, oraz o przeróżnych kolorowych nożownikach, którzy podżynają białych.
Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem. Bez geograficznych wskazówek sami Państwo rozpoznają, gdzie kto się znajduje. Chyba to prawda.
No tak, tak, tak. I co tam, proszę Pana, w polityce?
Proszę Pana, chciałem się zająć sprawą poważną. Na razie odchodzimy od polityki w Polsce. Przenosimy się na chwilę, no wszystko będzie krążyło trochę wokół Wielkiej Brytanii. Chociaż to nie do końca będzie kwestia Wielkiej Brytanii, tylko komentarzy dotyczących tego, co tam się wydarzyło, tak należałoby powiedzieć. Akurat tych komentarzy jest, nie słyszałem polskich polityków, ale dwóch amerykańskich tak. Może najpierw bardzo krótko, co się tam wydarzyło. Wydarzyło się tam to, że Brytyjczyk polskiego pochodzenia, nie wiem, zresztą on jest przedstawiany w mediach jako Henry Nowak. Kiedyś chyba Henryk Nowak, no ale tak czy inaczej.
Nie, on ma po prostu polskie korzenie. Jego ojciec jest Nowak, on jest urodzonym Brytyjczykiem, nawet nie wiem, czy po polsku mówi. No ale z rodziny
czyli
o polskich korzeniach.
Polskiego Brytyjczyk polskiego pochodzenia. Został zadźgany nożem. Tam było chyba pięć razy ten nóż wszedł w jego ciało przez jakiegoś Sikha. I teraz się zaczyna, no bo to jest oczywiście zbrodnia, która niestety, no zdarzają się takie rzeczy, ale teraz pojawia się ten element nowy. Mianowicie pojawia się na miejscu zbrodni policja. Ten Brytyjczyk jeszcze nie umarł, tylko leży skąpany w kałuży krwi i błaga policjantów o pomoc, mówiąc im, że został napadnięty. Tymczasem napastnik, wykorzystując sytuację, mówi, że on stał się ofiarą napaści rasistowskiej. Policja nie bada sprawy, tylko po prostu nakłada kajdanki na umierającego Brytyjczyka polskiego pochodzenia, czy na umierającego Nowaka i zamiast zająć się pomocą, praktycznie doprowadza do jego śmierci. No i to oczywiście zdjęcia z tego trafiają do sądu, bo odbywa się proces. Sikh zostaje skazany na dożywocie. Po 21 latach może się ubiegać o przedwarunkowe zwolnienie, ale cała ta historia dociera do opinii publicznej i opinia publiczna jest przerażona zachowaniem policji, która, no może tak jak mówię, co najmniej przyczyniła się, a może nawet jeszcze można powiedzieć mocniej, do śmierci całkowicie niewinnego człowieka tylko dlatego, że przestrzegała, to jest klucz sprawy, reguł wynikających z tego, jak funkcjonują różne służby w Wielkiej Brytanii, czyli że trzeba na pierwszym miejscu zawsze stawiać osoby kolorowe, różnokolorowe, że w sytuacji konfliktu między takim Sikhem a białym heteroseksualnym mężczyzną podejrzany jest zawsze biały. No i to, od tego chciałem zacząć i do tego dodam jeszcze, zaraz pana dopuszczę do głosu, jeszcze dwa komentarze, bo jak powiedziałem, komentarze amerykańskie. Pierwszy komentarz to jest J.D. Vance, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, który skomentował tę sprawę w ten sposób. Henry Nowak umarł w ten sam sposób, w jaki umiera cywilizacja, powiedział wiceprezydent USA J.D. Vance. Polityk wystawił tam diagnozę współczesnej Europie, oskarżając elity o zaniechania. To już jest komentarz oczywiście medialny. Najważniejsze jest to, co powiedział Vance. Henry Nowak umarł w ten sam sposób, jak umiera cywilizacja. I jeszcze drugi głos, szef Pentagonu, Pete Hegseth. Dwa dni temu. Dzisiaj niestety różne plaże w Europie są atakowane przez inne niebezpieczne ideologie. Na plaże w Hiszpanii, we Włoszech, w Grecji, Bułgarii przybywają łodzie i ludzie. Kiedy stolice europejskie zrobią coś z tą inwazją, czy też może jest już za późno? No wszystko to jest oczywiście w kontekście tego, co mówiłem przed chwilą, czyli w kontekście śmierci Polaka zamordowanego przez Sikha. No i teraz oddaję panu głos. Co pan na to?
No, to wcale nie chcę komentować, proszę pana. Napisałem panu felieton do rzeczy, po pierwsze. Po drugie...
Pana, to, proszę co... mi się tu nie wymigiwać. Pan napisał, bardzo się cieszę i niech ludzie czytają, ale musimy o tym porozmawiać.
Ale rzeczywiście. Tylko, że wszystko już, co było do powiedzenia mądrego, powiedzieli J.D. Vance i Pete Hexet.
To ja jeszcze raz panu przerwę, żeby tylko jeszcze wrócę do tego Hexeta. Przepraszam, do Vance'a. Mianowicie, to jest cytat znowu. Porzucony, skuty przez władze, które mu nie ufały ani o niego nie dbały i oskarżony o zbrodnie nienawiści, których nie popełnił. To są słowa Vance'a odnoszące się do ofiary, czyli do Nowaka.
Nowaka. No tak, on był oskarżony w głowach policjantów. Oni mają procedury takie, że jak kolorowy coś mówi, to mu wierzyć, jak biały coś mówi, to rasista. Nierówność wobec prawa. W parlamencie brytyjskim była też na ten temat rozmowa i ten gość, który Farage, który organizował Brexit, on powiedział, że jesteśmy traktowani nierówno wobec prawa. No i został wybuczany w tym momencie przez tę drugą stronę, która to druga strona, obecny premier Wielkiej Brytanii, ci co rządzą, ona się broni. No bo to ona dopuściła do takiej sytuacji, w której policja nawet nie sprawdza, czy facet z nożem przypadkiem nie pokuł tego drugiego. Policja powinna odsunąć się od tej sprawy na sekundę i nie wierzyć żadnej ze stron, bo przyjeżdża na interwencję. Wiadomo, że jak jest interwencja, to znaczy, że był jakiś konflikt, ale policja nie była w stanie jeszcze zrobić dochodzenia, kto w tym konflikcie co robił, o co poszło, tylko powinna podejść z dystansem do tego, co mówią obie strony. I zakładać najgorsze. Więc jeżeli ten facet na ziemi leżący mówi, że się dusi, no to policja powinna założyć najgorsze, że on rzeczywiście się dusi. I sprawdzić, czy może odwrócić go, zobaczyć, co tam pod nim płynie, czy on tonął we własnej krwi, bo był przedziurawiony w 5 punktach, między innymi płuco serce poszło. No i policja powinna podejrzliwie podchodzić również do tego, co mówi facet obok stojący z nożem. Ale tego nie robi. I Brytyjczycy tak się wkurzają co jakiś czas, bo to nie jest pierwsza sprawa. Notabene żaden policjant nie został skazany. Czyli wniosek z tego, że policjanci zachowali się prawidłowo w mniemaniu władzy, która jest nad nimi. Bo gdyby władza uważała, że konkretni policjanci, którzy przybyli na interwencję, zrobili coś niezgodnie z procedurą, no to ci policjanci byliby zawieszeni w czynnościach, byłoby jakieś śledztwo albo podani pod sąd, że dopuścili do śmierci poprzez nieudzielenie pomocy. To jest klucz tej sprawy. O tym mówił J.D. Vance, że ci policjanci nie udzielili umierającemu na ulicy człowiekowi pomocy, tylko jeszcze go skuli kajdankami.
No bo wiadomo,
w momencie, kiedy umiera.
Rasista, bo to jest to, bo to okazuje się, że największym przestępstwem i grzechem są w zasadzie tylko dwa w dzisiejszym świecie liberalnym grzechy. Pierwszy to rasizm, drugi to homofobia tak zwana, czy tam transfobia, bo oni to nazywają.
Dobra, ale w tej sprawie to drugie świństwo nie miało udziału w tej sprawie normalnej.
Tylko jedno, tak.
Nie o to poszło. No więc tak zwany rasizm. Defaultowo jest biały człowiek podejrzewany o to, że jest rasistą, ponieważ jest biały. No i na tym polega cały problem. Natomiast prawdziwy rasista, czyli ten gość w turbanie, kolorowy, jak pan ich nazwał, kolorowi, są rasistami wobec białych.
Jakoś ich musiałem nazwać. Są czarni, czerwoni, brązowi,
żółci. Najeźdźcy, to są najeźdźcy na Europę. Europa przeżywa najazd. To, że na własną prośbę, że się osłabiła, że niektórzy politycy zapraszają, żeby tu przyjeżdżać, albo nie ma kary za to, że się nielegalnie przekroczyło granicą łódką. Wszystko prawda. Natomiast to nie zmienia faktu, że odbywa się najazd. Na chrześcijańską Europę odbywa się najazd innych kolorów skóry i innych kultur, z którymi my nie mamy nic wspólnego i nie chcemy mieć nic wspólnego z tymi innymi kulturami. To jest moja teza. A tamci politycy mówią, że chcemy z nimi mieć wszystko wspólnego. I teraz uwaga, na czym polega problem? Jeden z wielu. Otóż gdyby biały człowiek chciał jechać do Pendżabu albo ogólnie do Indii i tam się panoszyć, to Indie w naturalny sposób zaprotestują. Tak jak protestowały przeciwko kolonializmowi brytyjskiemu. Natomiast kiedy Hindus czy Sikh przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, to Wielka Brytania w tej chwili realizuje taką politykę, że nie protestuje przeciwko nawale obcych kultur zwalających się do Wielkiej Brytanii i szerzej do Unii Europejskiej i jeszcze szerzej do Polski. Z innych kultur zwalających się. Te same kultury, gdybyśmy my się zwalali do nich w taki sam sposób, jak oni do nas, natychmiast protestują przeciwko zwalaniu się do nich. Natomiast Europa nie protestuje. Mamy do czynienia z najazdem innych kultur i ja nie chcę z tymi kulturami się mieszać, nie chcę z nimi mieć nic wspólnego, chcę sobie pojechać i odwiedzać egzotyczny kraj i oglądać egzotyczną kulturę w tym egzotycznym kraju, a nie żeby mnie to wszystko przywożono tutaj. Taki jest mój punkt widzenia i dodam, że on jest multikulti punktem widzenia, bo wszystkie te kultury mają ten sam punkt widzenia w tej samej sprawie, że oni nie chcą, żebyśmy my się do nich zwalali. To jest ogólnie, powszechnie przyjęty standard we wszystkich kulturach świata. One nie chcą się, żeby się ktoś do nich zwalał. Więc ja jestem tak samo jak Hindus, proszę pana, tak samo jak Afrykanin czarny. W tej sprawie mam dokładnie ten sam pogląd. Reklama krótka. Sos Boso. Wyżarłem, bo pyszny. A jak za mało pieczę, to tu jest jeszcze drugi dla zuchwałych.
Proszę pana, ja też mam taki sam pogląd, tylko nic z tego nie wynika. Bo mnie interesuje, słusznie pan zauważył, że we wszystkich tych państwach, tych krajach, tych kulturach oni tak myślą i wszyscy normalni ludzie tak myślą. Problem polega na tym, że Europa i Stany Zjednoczone w dużej części zostały opanowane przez ludzi, którzy tak nie myślą, którzy mają pewną swoją utopijną, szaloną wizję i teraz tę wizję wprowadzają w życie. Mnie, mówię, zawsze zastanawiało, jak to możliwe, że akurat Wielka Brytania, jeśli chodzi o te wszystkie wariactwa łukistowskie, no tak szybko się temu podporządkowała, że nie ma, że są, opór jest, no bo nawet teraz też były jakieś zamieszki, tam ktoś coś
tak, ale społeczeństwo dokonuje tego oporu, a nie państwo brytyjskie, no tak, ale nie imperium brytyjskie.
Ale społeczeństwo nie jest w stanie, bo to jest klucz do tej sprawy. Społeczeństwo nie jest w stanie wygenerować z siebie przywódców politycznych, którzy staną na czele tego ruchu i odbiorą władzę tym Keirom, Starmerom, tej całej hałastrze, która przez lata doprowadziła do zniszczenia tego państwa. Nas prowadzała ile wlezie. Wprowadziła te chore przepisy, które sprawiają, o których żeśmy mówili, że biały jest z natury podejrzany. Przecież to wszystko nie stało się samo z siebie. Za każdą z tych decyzji stali ludzie, w tym konkretnym przypadku politycy, którzy wprowadzali ustawy przez parlament i później wiązali policję i tak dalej. Dlaczego ta policja tak reaguje? Ponieważ policjant, no sam pan słusznie zauważył, tam jest taki regulamin, prawda? Ale poza tym regulaminem oni są tak szkoleni. Jest jeszcze do tego cały gigantyczny przemysł tych wszystkich pseudoedukatorów, którzy zostali wyprodukowani przez postępowe uczelnie i uniwersytety i którzy jedyną rzeczą, którą się zajmują, to jest właśnie to ciągłe tropienie rzekomej dyskryminacji dokonywanej na tam właśnie kolorowych mieszkańcach Wielkiej Brytanii. No więc tak wygląda ta sprawa i ona wygląda dosyć beznadziejnie, no taka jest prawda.
No, bo proszę pana, bo społeczeństwa zostały rozbrojone najpierw. To w Polsce zrealizowali komuniści po II wojnie światowej. Przed II wojną światową byliśmy społeczeństwem uzbrojonym i idąc wstecz do samych początków Rzeczypospolitej, każdy był zawsze uzbrojony, czyli mógł się postawić zbrojnie władzy. Były przeróżne ruchawki, były powstania chłopskie, w czasach feudalnych również były. Były różne ruchawki przeciwko władzy, jeżeli władza przekroczyła pewien poziom drażnienia społeczeństwa. A na to sposób był prosty, rozbroić społeczeństwo. I do II wojny światowej to się nigdzie nie udało. No może w Rosji Sowieckiej się udało, ale to nie znam sprawy dogłębnie. Natomiast po II wojnie światowej udało się we wszystkich państwach komunistycznych oraz we wszystkich państwach zachodniej Europy dokonać rozbrojenia społeczeństwa i teraz społeczeństwo władzy nie może podskoczyć. I mamy sytuację identyczną jak w Polsce za komuny. Był pan podejrzany za pochodzenie. były punkty preferencyjne za pochodzenie na, to w ramach świata białych ludzi, ale podzielonych na kasty, na grupy społeczne. Pochodzenie robotniczo-chłopskie dawało panu dodatkowe punkty, nawet jak pan nie zdał dobrze matury, to miał pan doliczone pewne punkty. No matura na trójkę, ale dopiszemy dwa punkty, już jest na piątkę zrobiona i na wyższą uczelnię jazda. Natomiast jak pan był z rodziny inteligenckiej, albo jeszcze gorzej, ziemiańskiej przedwojennej, albo sanacyjnej, albo jakiej jeszcze, to pan biały człowiek miał odjęte punkty od matury. I pan se mógł zdać na piątkę, a miał pan odjęte dwa punkty i już pan był z powrotem na trójkę. To jest taki sam system, to jest nawet, powiem państwu, ten sam marksistowski system, tylko teraz zastosowany na rasach ludzkich. Biały człowiek jest podejrzany defaultowo. Milicja obywatelska, jak zatrzymywała człowieka, to sprawdzała, kto on jest, i on był podejrzany o spiskowanie przeciwko władzy, jeżeli pochodził ze złej rodziny. No a teraz, jeżeli pochodzi z białej rodziny, to jest podejrzany o jakiś rodzaj spisku przeciwko krajczyściom kolorowym.
Pełna zgoda, tylko Wiśban, czy pytanie brzmi, jak to się w zasadzie, jak to było możliwe, że ludzie się z tym pogodzili, bo jednak nie wszędzie się pogodzili, albo nie wszędzie się zgadzają. No dzisiaj na przykład jeszcze w Polsce mam wrażenie, że opór społeczny występuje, dlatego Tusk nie może sobie pozwolić na wszystko, lawiruje jak może, przyjmuje ten pakt imigracyjny, ale tak naprawdę udaje, że go nie przyjmuje. No w Polsce już też zaczyna się to, ta sama polityczna poprawność, co na Zachodzie. To znaczy, że policja nie podaje danych przestępców, ukrywa, coraz częściej ukrywa dane w taki sposób, żeby zatrzeć ten fakt, że najczęstszymi sprawcami przestępstw nie są, że tak powiem, rdzenni Polacy.
Są obcy. Tak, no to i policja ukrywają. Teraz antyksenofobiczne ma ustawy, a uważam, że powinna mieć proksenofobiczne, bo boimy się obcych na naszym terenie. W naturalny sposób, nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, ani moralnie podejrzanego.
No dobrze, ale to ja tylko dokończę tę myśl, którą miałem. Niech pan zauważy, komuna nas zbrojnie podbiła, tak można powiedzieć. No po prostu były sowieckie wojska, dywizje, armaty, wszystko razem, nie dało się przed nimi bronić. A to, co my teraz opisujemy w przypadku Wielkiej Brytanii i wielu państw Zachodu, to nie jest zbrojne podbicie. To nie jest tak, że ktoś najechał na Wielką Brytanię, ktoś najechał na Europę. No po prostu od wewnątrz w pewien sposób ta elita przywódcza, polityczna, zwariowała, przyjęła chorą ideologię de facto komunistyczną, bo to prawda, że to, co oni proponują, to jest komuna, to jest wypisz, wymaluj, wzięte z takiego manifestu, który został przygotowany jeszcze podczas II wojny światowej i teraz stał się w ogóle podstawą działania Unii Europejskiej, który zresztą manifest Bentone stał się również, wtedy Wielka Brytania była częścią Unii Europejskiej, przeniknął do tamtejszych elit i on jest oparty na nienawiści do narodu, do państwa narodowego, i dlatego są ci migranci sprowadzani, jak pan mówi, ze wszystkich różnych tam kultur, cywilizacji, bo to jest ten wehikuł, to jest ten instrument, to jest to narzędzie podmiany. Trzeba zniszczyć starych Europejczyków, starych ludzi Zachodu i w to miejsce wprowadzić właśnie ten wielki rozgardiarz, a zanim to się nie stanie, no to trzeba robić to, co robią, czyli zmieniać nastawienie ludzi, obłaskawiać, uniemożliwiać opór, uniemożliwiać działania wszystkich tych, którzy chcą się temu przeciwstawić.
No. No dobra, pan analizuje trochę wstecznie, a mnie by bardziej ciekawiło jako obywatela między innymi Rzeczypospolitej, który tam interesy swoje ma i rodzinę.
Ale słyszał
i groby
pan na
przodków.
Pewno o manifeście Spinelliego, prawda? No to jest dokładnie to. Altieri Spinelli, człowiek, który ma zresztą poświęcone specjalne tam miejsce w parlamencie Unii Europejskiej, i teraz pan mówi, że pana interesuje to, co w Polsce. To ja panu odpowiadam. No my będziemy kolejną ofiarą tego chorego systemu.
Nie. Mnie interesuje, co się zdarzy, i nie tylko w Polsce, najbardziej to, co w Polsce, ale mnie interesuje, co się zdarzy w kierunku takim, że my się z tego wyzwolimy w którymś momencie, że społeczeństwa powstaną.
Ja też bym chciał wiedzieć, ale właśnie nie widzę tego.
No dobra, no pan nie widzi, a ja tego szukam. Tego szukam. Analiza, jak to się stało, mnie interesuje trochę mniej, no bo już się stało. Interesuje mnie najbardziej analiza, jak powstrzymać postęp tej gangreny. No i najpierw bym chciał powstrzymać w Polsce, bo ona jest najmniej rozwinięta tutaj. Czyli ten gość ze stowarzyszeń kibicowskich, który bronił granicy. Taką ma groźną dosyć twarz, on by się świetnie nadawał na generała Wojsk Ochrony Pogranicza. Przywrócenie Wojsk Ochrony Pogranicza, to powinno być wojsko. W tej chwili jest służba graniczna. Służba, czyli tak jak strażacy. Co to w ogóle to... Nie o to
chodzi.
Pana,
nawet mamy jak pan przywróci wojnę,
mamy wojnę i najazd i potrzebne są wojska ochrony pogranicza, które można uzupełnić z innych wojsk. Generał może poprosić z wojsk ochrony pogranicza specjalizujący się w granicach, może poprosić dowolne ramię zbrojne do ochrony granic, bo to jest podstawowa funkcja wojska, ochrony granic. Tak. I byśmy się dali wykastrować do tego stopnia tak. W Polsce, to 90 lata chyba, że usunęliśmy wojsku podstawowe zadanie, czyli ochronę granic.
Ale rzeczywiście, od tego się zaczyna.
Czym się teraz wojsko zajmuje? Do marszałka, jeżeli mamy marszałka, do jakiegoś generała. Panie generale, czym się wojsko zajmuje, skoro nie zajmuje się ochroną terytorium Rzeczypospolitej, bo nie chroni granic, tylko służba graniczna chroni granic. I ten generał otworzy oczy i powie, no tak za bardzo nie wiem. Reklama krótka. Kosmetyki WC. I co pan tylko jedno mydło pokazuje? Jak ktoś kupi jedno mydło, potem już będzie kupował całą resztę, nie muszę nic pokazywać.
Proszę pana, ja powiem, bo tak, dwie rzeczy. Pierwsza, ja uważam, że żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie najważniejsze, jak się przed tym uchronić, to należy zawsze sięgać do genezy problemu i uczyć się na czyichś błędach. Dlatego uważam, że to jest ważne, żeby wiedzieć, jak to się stało w Wielkiej Brytanii, czy we Francji, czy w Hiszpanii, bo jeśli dotrzemy do korzenia tego zła, to łatwiej się nam będzie bronić.
Dobra, to dlatego... już kwestionuję to, co pan powiedział. Otóż Wielka Brytania Dobra. Miała imperium międzynarodowe i potem... Miała. Lewica marksistowska w Wielkiej Brytanii pod nazwą Labour Party i tak dalej, kiedy w Wielkiej Brytanii było dobrze, w miarę po II wojnie światowej uspokoiło się, oni przeżywali kompleks. Likwidowali kolonializm na całym świecie, bo nie wiem, nie chcieli już się tym zajmować. Absolutnie nie wiem, czemu oddali małe państwo Belize karaibskie między Meksykiem a Gwatemalą.
A pan tam był w tym Belize?
Wielokrotnie, doskonały kraj.
No właśnie, no tak, to dlaczego oddali?
Tam barmanem byłem na plaży nielegalnie przez wiele lat. I teraz tak, zachowali sobie poligony wojskowe do ćwiczenia wojsk brytyjskich oraz wynajmują te poligony, tam były ćwiczone polskie służby specjalne, jak działać w dżungli. Jeździli tam przeróżni z dużymi nazwiskami polscy z tych najbardziej sprawnych służb, z tych jednostek uderzeniowych. Jeździli do Belize na szkolenia. Czemu całe Belize Brytania oddała? Mały kraj, niewiele kosztowny. Absolutnie tego nie rozumiałem. Czemu Hongkong oddali Chińczykom? No przecież skandal. Przyczółek białego człowieka w Chinach. Nie było żadnego powodu, żeby Hongkong oddać, kiedy wygasła dzierżawa. Można było tam siedzieć i powiedzieć Chińczykom, co nam zrobicie. Przedłużamy dzierżawę, tak jak Amerykanie przedłużyli dzierżawę, na szczęście, bazy Guantanamo na Kubie. Po prostu płacili Fidelowi Castro $100 rocznie, on odsyłał to $100 do Ameryki i status quo mamy do dzisiaj. Prawidłowe status quo, czyli utrzymanie przyczółka na komunistycznej Kubie. Wielka Brytania, wracając do pańskiej analizy przyczyn, miała jakiś kompleks związany z kolonializmem, oddawali te kolonie za bezdurno, zupełnie nie wiem po co.
Wielka Brytania, najkrócej mówiąc, się skomunizowała. No taka
I
jest skoro, prawda.
Skoro mieli kompleks, że no, kolonizowaliśmy Indie, to teraz w ramach rekompensaty moralnej pozwalamy różnym Sikhom i innym Hindusom przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii, otwierać tutaj interesy, wysyłać dzieci do szkół i tak dalej. Wielka Brytania się otworzyła w drugą stronę. Zaczęli przyjmować diaspory, które tworzyły getta, nie chciały się asymilować, bo Hindus ma pogardę wobec białego człowieka. Co widać w filmach, co widać jak się do Indii pojedzie, ma kompleks i z tego kompleksu wyrasta pogarda do białych, bo my mamy 5000 lat kultury, a wy macie mniej w tej Europce waszej. I kiedy Sikh przyjeżdża do Europy, to on startuje z pozycji wyższości z tym kompleksem, no nie jestem biały, ale jestem ważniejszy, lepszy od was. No i Wielka Brytania w ramach leczenia własnych kompleksów przyjęła masę imigrantów ze swoich kolonii. Ta sytuacja nie występuje w Polsce, więc uczenie się na błędach brytyjskich nam nie za bardzo pomoże. O to mi chodziło.
Ale nie. Ale to znaczy, nie chcę już brnąć dalej w to rozważania historyczne, ale ja, mówiąc o Spinelli, o jego koncepcji niszczenia narodów i tak dalej, mówiłem o czymś, w czym Polska tkwi. No, Spinelli to jest przecież ideologia Unii Europejskiej, a Wielka Brytania również pod wpływem tych europejskich prądów, to co pan powiedział o tym kompleksie kolonialnym, to jest jeden z bardzo istotnych czynników. No więc teraz proste pytanie brzmi, jak my się przed tym możemy uchronić, skoro dominująca ideologia Unii wygląda tak, jak opisałem, a ważnym jej komponentem jest to, bo to jest klucz, zniesienie granic. Rzeczywiście w poszczególnych państwach dąży się do tego, żeby granica jako podstawowy element funkcjonowania państwa zniknęła ze świadomości i ludzi, i polityków, i całego społeczeństwa. Tak jakby granica była czymś złym. Niech pan zauważy. Wciąż mówi się o tym, prawda, że trzeba być bezgranicznie, że trzeba otworzyć, że granica ma być otwarta. To jest chore. Granica ma być zamknięta. Granica jest miejscem wyznaczenia tożsamości charakteru. No dobrze, a my to mówimy i niewiele z tego wynika.
No proszę pana, no polexit to są takie drogi, ścieżki dojścia do porządku jakiegoś polexit. Wspieranie ksenofobii wszelkich. Ja uważam, że ksenofobia w obecnej sytuacji naszej jest czymś dobrym. Jeżeli ktoś odczuwa fobię, czyli strach, lęk przed obcymi, a odbywa się równolegle z tym naszym lękiem narastającym, narastający najazd tych obcych, którzy stanowią fizyczne zagrożenie dla Polski, to funkcjonalna jest ksenofobia. Jesteś, człowieku, bardziej ostrożny, jak się boisz czego? COVID-u. W COVID-zie nam mówili, że trzeba być ostrożnym i trzeba się bać tej choroby, bo ona wydaje nam się, że będzie zabijała masowo. No i człowiek od tej fobii wobec COVID-u był ostrożniejszy z kichaniem, z wdychaniem, z jeszczeniem windą. Przyma, część czasu
ogólnie
zaczęła chodzić po
jest tak, że istnieje coś takiego jak uzasadniona obawa. To nie jest nic złego. Owszem, jeśli obawa ma podstawy, a w tym przypadku, jeśli mówimy o masowej migracji, ma podstawy, bo opiera się na naszym doświadczeniu, to jak najbardziej nie mamy, bo fobia oznacza coś irracjonalnego, a ja uważam, dlatego nie wiem, czy ksenofobia, ale obawa naturalna przed obcym jest czymś właściwym, słusznym, tego powinna być ważnym
szczególnie
elementem
funkcjonowania państwa. Szczególnie jak on ma nóż tej długości, a białym Brytyjczykom nie wolno gazu pieprzowego w torebkach nosić. No to jak widzę gościa z nożem w turbanie, który cały czarny jest, jeszcze brodę ma, no to roztropnym jest zachowanie ostrożności, gdy ktoś idzie z żoną i z dwójką małych dzieci do przedszkola. Jak najbardziej roztropnym zachowaniem jest unikanie tego gościa z nożem na ulicy. Proszę o subskrypcję. Potrzebujemy zwiększyć zasięgi.
Dobrze, to jak teraz jeszcze jeden wątek, niezwiązany oczywiście bezpośrednio z tym, co się stało w Wielkiej Brytanii, ale na pewno z tak zwaną ksenofobią, wątek polski, osobny, mianowicie debata dotycząca tego, że w Polsce jest wiceminister, pan Szeptycki się nazywa, no i pan wiceminister powiedział, że żołnierze UPA byli takimi samymi żołnierzami jak polscy żołnierze niezłomni. Na co bardzo ostro zareagowało ileś osób, w tym między innymi bardzo znana dziennikarka Dorota Gawryluk powiedziała, że słusznie zresztą, że pan Szeptycki po pierwsze mówi rzeczy haniebne, a po drugie jest w ogóle Ukraińcem i że Polska w polskim rządzie powinni być sami Polacy. Na co potwornie oburzyła się inna pani minister, Pełczyńska-Nałęcz, zresztą w tej chwili chyba szefowa takiej partyjki Polska 2050, która jest jednym z filarów rządów Tuska, no bo bez tej partyjki by nie rządził, i ogłosiła, że to, co mówi pani Gawryluk, to jest bliskie faszyzmowi. Ona chyba powiedziała a la faszyzm, tak jakoś to ujęła. No i mamy, proszę bardzo, dokładnie, tylko oczywiście w innej trochę skali, w innym kontekście, ale bardzo podobną debatę. Czy no jest rzeczą słuszną, że w Polsce mamy ministrów i polityków, którzy de facto reprezentują świadomość narodową, która jest w konflikcie z Polską?
Pani Gawryluk bardzo Mądrze powiedziała.
No pewnie, że mądrze. No.
Jeśli chodzi o moją... Jeszcze tam mogłaby dodać, że facet z historii jest słaby, bo zupełnie inne były motywacje do działania UPA i metody działania UPA. UPA niszczyło ludność cywilną. Natomiast żołnierze wyklęci jeździli i niszczyli siły zbrojne przeciwnika. Czy to była ubecja, czy to była regularna armia, to oni byli nie byli w kontrze do żadnej ludności cywilnej. Nie najeżdżali rosyjskich wiosek, żeby wymordować matki, dzieci i ojców, rolników.
W ogóle nie było takiej ideologii. To znaczy, krótko mówiąc, żołnierze niezłomni walczyli o niepodległą Polskę, a nie mieli ideologii czystości rasowej, takiej, jaka była u podłoża działania UPA.
No dobra, ale ten durny, co go pan przywołał wcześniej, ten Ukrainiec, on zrobił takie powiązanie, że jedni i drudzy walczyli o niepodległość. Na tym kończy się jego wiedza historyczna. Natomiast gdyby temu chłopu, bo może on po prostu nie nauczony historii, może nie być wredny. Gdyby temu chłopu powiedzieć, panie, jakie były metody walki w obu przypadkach o niepodległość, ale jakie metody stosowały te dwie drużyny? No, jedna drużyna ukraińska stosowała metody absolutnie niegodziwe, ludobójstwo, a druga nie stosowali ludobójstwa w żadnym przypadku. No to porównywanie, że celem była niepodległość w obu przypadkach, to jest jeszcze za mało porównywanie, bo jeszcze trzeba obejrzeć metody i wtedy ocenimy, czy ta grupa była grupą dobrych ludzi, czy złych ludzi.
Pełna zgoda.
No dobra, to Gawryluk bardzo ładnie powiedział, a ta druga to jakaś Nałęcz, to jakaś była taka partia Nałęcz.
No proszę pana, to ja panu mówię, to pan myli tam z Tomaszem Nałęczem stare, dawne czasy.
No właśnie.
Ona jest teraz Pełczyńska Nałęcz i jest ministrem w rządzie Tuska i jest szefową, bo tam pozbyli się pana, właśnie nie wiem, czy oni się go pozbyli, czy on się sam pozbył siebie. Mówi o panu Szymonie Hołowni, który był liderem tejże partii i ona teraz tam stoi na czele tego, ale mi chodzi o to, niech pan zobaczy, jak do polskiej debaty zostaje wprowadzony dokładnie ten sam mechanizm przeniesiony z innych państw europejskich. O co ona oskarża panią Gawryluk? Ona oskarża o to, że ta, mówiąc prawdę, mówi jakby głosiła ideologię faszystowską, prawda? No klasyczny lewicowy zabieg.
Ale to już się tak wytarło. To powiedział Trump, kiedy koło niego stał komunista mandami, w dodatku muzułmanin, w dodatku naturalizowany Amerykanin, a nie prawdziwy, taki z krwi i kości urodzony i wychowany od dziecka, który przeżył ogólniak w Ameryce i całe swoje życie to jest dla niego Ameryka. Nie. Ten mer Nowego Jorku to jest komuch, on o sobie tak mówi. I kiedy stał koło Trumpa w gabinecie owalnym na pierwszym spotkaniu i na razie chyba ostatnim, no to dziennikarze zadali temu Rzeszkobuchowi pytanie, proszę pana, no ale jeszcze przedwczoraj pan na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa tu obecnego mówił, że to jest faszysta. I wtedy Trump się wciął, powiedział, niech mówi. To już dzisiaj absolutnie nic nie znaczy. Mówili o mnie gorsze rzeczy. To jest clue. Greg Gutfeld powiedział to samo. Oni już tyle razy grali kartą jesteś faszystą, że ta karta spłowiała, wytarła się, to już nie obraża. Ja kiedyś wytoczyłem Gazecie Wyborczej proces za to, że zrobili duży tytuł Brunatny Cowboy RP. W tamtych czasach, w latach 90. to jeszcze było dotkliwe wizerunkowo. Dzisiaj jest mi absolutnie obojętne, co pisze Gazeta Wyborcza, bo ona jest dla większości ludzi obojętna, więc mogą sobie napisać brunatny kowboj, dzisiaj ich nie będę pozywał do sądu za to absolutnie. Mogą napisać, że jestem Hitlerem. Jest mi to absolutnie obojętne. Podejrzewam, że panu też, bo to już
nie podnieca
nawet tych mówiących.
To prawda, że to
jest tak absurdalnym zarzutem, że Gawryluk jest faszystą? To jest tak niedorzeczne. Nikt już tego nie przejmuje się tym.
Oczywiście, że się nikt nie przejmuje i słusznie, i to na szczęście inflacja tego typu oskarżeń jest tak duża, że to straciło jakąkolwiek wartość. Ale ja mówię o tym w tym kontekście, że no, wie pan, jednak mamy pani Pełczyńska-Nałęcz jest częścią obozu rządowego i to, jak ona myśli, reprezentuje przynajmniej jakąś jego część. To oczywiście nie ma dla nas szczęśliwie znaczenia, ale pokazuje, jacy to są ludzie, prawda?
Kim oni są. I zapisu Były takie doniesienia, że policja w Szczecinie chce zatrudniać ukraińskich policjantów, którzy uciekli ze swojego kraju i nie bronią swojej ojczyzny, ale będą świetnie w kryminalnej działali w Szczecinie. Mnie to wtedy zaniepokoiło. Nie pamiętam, czy z panem w tej audycji o tym rozmawiałem, bo już tych audycji mamy 180 czy coś tam.
Więcej.
Ale mnie to zaniepokoiło, bo jak pan dzisiaj wspomniał, na tej taśmie, którą kończymy nagrywać, że większość przestępstw popełniają cudzoziemcy w Polsce, w tym masę zorganizowane grupy ukraińskie, bądź takie grupy, że przyjechali z innego kraju, oni selekceważą nasze przepisy i jadą se do Morskiego Oka samochodem 8 kilometrów przez wszystkie zakazy i w ogóle ich to nie obchodzi. Większość przestępstw popełniają cudzoziemcy, a policja w związku z tym ma nie raportować, że to zrobił cudzoziemiec, tylko ma się skupić na samej nazwie przestępstwa. I w takiej sytuacji, że większość przestępstw dokonują zagraniczni, my chcemy zatrudniać policjantów ukraińskich. Wtedy mnie to zaniepokoiło maksymalnie, że w polskiej policji będą kryli swoich. No takie mam... Ja bym tak robił, gdybym
taki
był zatrudniony...
Taki ksenofobiczne podejrzenie.
Nie, ja po prostu po sobie oceniam. Gdybym, proszę pana, ja pracował na policji w Nowym Jorku i trafił Polaka, że światła czerwone przejechał, to bym z nim po polsku omówił tę sprawę i puścił rodaka wolno z delikatnym pouczeniem.
No, to jest naturalne, no oczywiście.
A gdybym
tak
trafił to... proszę pana, to bym mu przyfasolił najwyższy dopuszczalny w tej sytuacji mandat. To jest zachowanie absolutnie naturalne. I teraz uwaga. W polskim rządzie pan mi mówi, jest facet, który jest Ukraińcem. To Gawryluk wskazała na to i tak. Pan to powtórzył. No to ja zakładam, że z dwóch źródeł dostałem informację.
Znaczy, informacja jest pewna akurat, bo on też się przyznaje do tego, więc tutaj to nie jest żadna, no to proszę żadna pana, tajemnica, proszę pana.
Tak samo jak z tymi policjantami, tak samo jak z sędziami. Była taka gadka, że PiS, a teraz Tusek, chce zrobić sędziów w sądach polskich, że Ukraińcy będą mogli być sędziami, bo brakuje im rąk do pracy w sądownictwie. Coś takiego. No to
ja
wszystko
nie wiem,
są
to
sytuacje...
informacja.
Ale wszystko są sytuacje niepokojące. Nawet jeżeli z tymi sędziami to jest informacja nieprawdziwa, to sama narracja jest tą samą narracją, którą pani Nałęcz stosuje. Że no, co w tym złego? A co w tym byłoby złego, gdyby był taki pomysł wdrażany? I teraz ja mam problem z tym, że Ukrainiec jest w polskim rządzie. Taki sam problem miałem, kiedy do polskiego rządu wszedł jakiś Rostowski, podobno Brytyjczyk.
Brytyjczyk, tak.
Z brytyjskim paszportem. Taki sam problem miałem z Radkiem Sikorskim, który podobno poza polskim paszportem ma jeszcze jakieś.
No, twierdził, że w 2006 roku się zrzekł brytyjskiego i że już nie jest. Był,
ale wcześniej ale w rządzie Jana Olszewskiego, on był ministrem spraw zagranicznych.
Tak,
na jakim paszporcie? To ja wtedy miałem problem, nie z Janem Olszewskim, tylko z paszportem obcokrajowca polskiego pochodzenia, ale jego lojalność urzędowa. On ma zobowiązanie pod przysięgą, kiedy odbiera obcy paszport, że będzie służył tamtemu państwu. Jeżeli będzie sytuacja podwójnej lojalności, to on musi wybrać Wielką Brytanię. Taki Radek Sikorski, mając brytyjski paszport. I teraz w Ameryce jest ten sam problem, bo to nie jest polski problem, proszę pana. Z ludźmi we władzy, w kongresie, na Kapitolu, cała masa senatorów i kongresmenów ma paszporty izraelskie i amerykańskie równolegle. I Ameryka teraz się obudziła, że ma z tym jakiś problem, bo nie można dwom panom służyć, a są sytuacje ewidentnie konfliktowe. Omawialiśmy to tydzień temu, jak Trump obrugał Netanyahu, konflikt, tak. A ja mam dwa paszporty, to komu mam służyć?
To właśnie jest moment, w którym trzeba zakończyć piękną konkluzją. Dwóm panom służyć nie można. Dziękuję.